udało się zajrzeć do Waszyngtonu, to może się uda zajrzeć do Moskwy, a właściwie do prasy i mediów rosyjskich. Przy telefonie Marek Budzisz, historyk, ekspert od spraw wschodnich. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
I udało się prześledzić media rosyjskie pod kątem komentarza do wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie?
Media rosyjskie w gruncie rzeczy relacjonują fakty. Komentarzy jest tam niewiele, a właściwie nie ma prawie w ogóle. Wybijają przede wszystkim te podstawowe informacje, to znaczy o tym, że powiększeniu ulegnie kontyngent wojsk amerykańskich w Polsce, o tym, że będzie tutaj eskadra samolotów bezzałogowych amerykańskich. Pisze się o kontrakcie gazowym, który zawarł PGNiG. I oczywiście zwrócono uwagę, i to bardzo, bardzo dużo o tym pisano, co prezydent Duda odpowiedział na pytanie dziennikarza na temat relacji polsko-rosyjskich w kontekście historycznym. Media rosyjskie wybijają na pierwszy plan to, że prezydent Duda powiedział, iż jego zdaniem Polacy są od Rosjan odważniejsi. To chyba ugodziło dumę narodową Rosjan.
I może będą chcieli sprawdzić, kto jest odważniejszy, ale czy ta informacja o wizycie polskiego prezydenta w Waszyngtonie trafiła na czołówki portali internetowych, no bo jeszcze gazet dzisiejszych rosyjskich nie czytaliśmy?
Ona trafiła na czołówki, chociaż to nie są bardzo obszerne materiały. Myślę, że z tym trzeba będzie jeszcze trochę zaczekać. Natomiast w miarę jak napływały informacje z Waszyngtonu, bo one przychodziły falami, to one wszystkie były relacjonowane. Przy czym oczywiście relacjonowane w zależności od nastawienia tamtejszych mediów. Media liberalne wybijały słowa prezydenta Dudy, który powiedział, że przyczyną kryzysu w relacji Polski i Rosji jest imperialna twarz Rosji, którą ona okazała w Gruzji i na Ukrainie. Media oficjalne jakoś tego nie dostrzegły. Te wypowiedzi, które są przytaczane, mówię o wypowiedziach prezydenta Dudy, w pewnym sensie były trochę kontrowane deklaracjami prezydenta Trumpa, przynajmniej w rosyjskich mediach, o tym, że prezydent Trump chciałby, aby Polska i Rosja były krajami przyjaznymi i ze sobą współpracującymi. I co jeszcze zostało zauważone? Zostały zauważone słowa krytyki prezydenta Trumpa pod adresem Berlina i zapowiedzi rozważenia po raz kolejny sankcji wobec Nord Stream 2.
A co Rosjan będzie bardziej niepokoić? Czy nasze kontrakty gazowe i Baltic Pipe, czy też obecność militarna Stanów Zjednoczonych w Polsce? Zwiększona obecność militarna.
Zwiększona obecność militarna Stanów Zjednoczonych w Polsce nie jest zaskoczeniem dla Rosji, bo o tym się pisało już od pewnego czasu. Od momentu, kiedy pojawiła się idea umownie nazywana Fortu Trump, to Rosja i rosyjskie media o tym pisały. Bez zachwytu, to trzeba powiedzieć, ale też bez jakiejś szczególnej eskalacji, egzaltacji. Mianowicie oni uważają, że Polska jest... Na mnie przychylne media piszą takim małym krajem, który współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi. W gruncie rzeczy to Amerykanie decydują, co tu się dzieje. Media neutralne koncentrują się tylko na tym, że po prostu Amerykanie zwiększają swoją obecność. To, co też zostało zauważone w Rosji, to natychmiastowa pozytywna reakcja na te zapowiedzi ze strony sekretarza generalnego NATO. To też było wybijane. No bo tempo tej reakcji, moment ukazania się tego komentarza pokazuje, że to jest uzgodniony element polityki zwiększania obecności NATO na wschodzie.
Rozumiem, że rosyjskie media, przede wszystkim te liberalne, zajmowały się wczoraj demonstracją w Moskwie. Kilkadziesiąt osób zostało aresztowanych. Któraś z gazet polskich pisze o brutalnym zachowaniu policji.
Nawet kilkaset, bo liczba zatrzymanych nie jest tutaj precyzyjnie ustalona. Policja mówi o 100. W niektórych mediach można znaleźć liczbę 400 albo nawet 500. I rzeczywiście media rosyjskie bardzo szeroko analizują to, co się określa mianem sprawy Iwana Gołunowa, ale nie tylko to, że dziennikarza śledczego zatrzymano pod zarzutem sfabrykowanym oczywiście posiadania i handlu narkotykami, a potem go wypuszczono pod presją opinii publicznej, ale przede wszystkim rozważa się, dlaczego Kreml, bo już wiadomo, że decyzję podjął Putin osobiście, dlaczego Kreml taką decyzję podjął i dlaczego część establishmentu rosyjskiego była zwolennikami podjęcia takiej właśnie decyzji. No, jeżeli rzeczniczka MSZ-u Maria Zacharowa mówi, że rozpłakała się ze szczęścia, kiedy usłyszała, że Gołunowa zwolniono, no to świadczy o tym, że nastąpiło jakieś istotne pęknięcie w rosyjskim establishmencie.
W Kurierze Wnet na stronie 17 jest tekst Marka Budzisza, rok 2024, czyli pytanie o perspektywy odejścia Putina. W rosyjskiej polityce rok 2024 jest datą kluczową, a stać się może nawet, używając terminu Sołżenicyna, węzłem historii, kiedy wypadki ulegną przyspieszeniu, a konsekwencja podejmowanych decyzji mogą przesądzić o losie kraju, a przynajmniej następnego pokolenia. Dlaczego ty tytułem wstępu i zachęty do przeczytania tego tekstu w Kurierze tak uważasz?
Ta data jest oczywiście umowna, ale chodzi o przekazanie władzy przez Putina, bo ono prędzej czy później musi nastąpić. Albo z powodów zapisów konstytucyjnych, bo rosyjska konstytucja nie daje możliwości przedłużenia władzy więcej, sprawowania władzy więcej niż dwie kadencje i trzeba coś zmienić. Zmiana konstytucji oznacza w gruncie rzeczy zmianę całego systemu władzy, a zmiana systemu władzy w sensie formalnym oznacza też naruszenie pewnej równowagi sił między rywalizującymi ze sobą frakcjami, grupami interesów i rozmaitymi koteriami. Na to nakłada się ewidentny kryzys gospodarczy i kryzys zaufania ludzi do Putina. To pokazują wszystkie badania opinii publicznej. I wreszcie też bardzo poważnie analizowany jest scenariusz, kiedy to biologia rozwiąże problem następstwa, czyli stanie się to, co się stało za czasów Breżniewa, który rządził bardzo długo, aż pewnego dnia rządzić przestał. I też uruchomi to pewien proces polityczny związany z następstwem. Myślę, że wielu Rosjan i wielu publicystów uważa, że w powietrzu czuć już pewne zmiany. I jak się obserwuje politykę władz rosyjskich, to one, sądzę, myślą podobnie i nawet pewne zmiany chcą zacząć. Nieśmiałe, mające na celu ochronę systemu władzy, ale rewolucja zaczyna się wtedy, kiedy rząd ustępuje, a nie wtedy, kiedy trzyma się mocno, więc to tym bardziej potwierdza, że coś się może w Rosji zacząć dziać.
Ciąg dalszy tej wypowiedzi w Kurierze Wnet na 17 stronie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Marek Budzisz, ekspert od spraw wschodnich i historyk, był gościem poranka Wnet. A przy telefonie jest Jacek Bartosiak, ze snu zbudzony. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
I komentarz geopolityczny, spojrzenie z lotu ptaka na to, co wczoraj zdarzyło się w Waszyngtonie. Czy to jest istotne zdarzenie?
Istotne. Istotne, rzeczywiście. Dla nas dosyć istotne. Dla Stanów Zjednoczonych też nie bez znaczenia.
Dlaczego dla nas to zdarzenie jest istotne?
Jest to symbol i sygnał, że podejmujemy się współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w tym ważnym momencie dla Ameryki i też dla nas, gdy Stary Ład już nie istnieje i Amerykanie podjęli się budowania nowego ładu w oparciu dalej o swoje przywództwo i my wybieramy oparcie o potęgę morską, która będzie wspierała jak gdyby no, nasze dążenia do tego, żeby być niezależnym od potęg, które się tradycyjnie boimy na nizinie środkowoeuropejskiej. Stąd nasze intensywne zabiegi o to, żeby była więcej obecności amerykańskiej, najlepiej stałej. Stałej obecności nie będzie, ale zwiększenie obecności jakiś tam jest.
Ale powiedział pan, stałej obecności nie będzie, ale przecież Polska ma przygotować infrastrukturę dla co najmniej 1000 amerykańskich żołnierzy.
Tak, ale nie będzie to stała obecność z rodzinami, w ogóle stała, tylko będzie trwała i rotacyjna, czyli innymi słowy Amerykanie się rotują. Zresztą nowy model obecności Amerykanów w Eurazji, że Amerykanie się rotują, przyjeżdżają na ćwiczenia. Natomiast nie są na stałe w określonym miejscu.
Czy ta liczba 1000 żołnierzy amerykańskich pana zdaniem jest tylko i wyłącznie symbolem, czy też ma jakiekolwiek znaczenie militarne?
Nie, militarnego znaczenia nie ma. Natomiast jest symbolem i sygnałem dla świata, że jesteśmy w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi w tym czasie przemian geopolitycznych na świecie.
A czy z punktu widzenia naszej militarnej siły deklaracja o zakupie samolotów F-35 jest ważna?
No sama deklaracja chyba nie bardzo. Natomiast to też jest wybór geopolityczny. Akurat wybór z platformy załogowej F-35 jest kwintesencją wyboru geopolitycznego. Stąd proszę zwrócić uwagę, że Niemcy nie są wcale chętne do wyboru F-35. Ostatnio dochodzą nas sygnały, że Turcy nie są też wcale chętni do wyboru F-35. F-35 jest jednym wielkim sensorem, który zapewnia system świadomości sytuacyjnej globalnej projekcji sił USA. No i to też jest bardzo wyraźny sygnał, że chcemy być ze Stanami Zjednoczonymi w tym czasie przełomu.
A dlaczego to jest czas przełomu?
Dlatego, że Amerykanie walczą o utrzymanie swojego przywództwa w świecie. I utrzymanie tego przywództwa nie jest pewne. To przywództwo polega przede wszystkim na globalnej zdolności do projekcji sił USA i przywództwie w świecie ekonomicznym i w strukturach ładu światowego. I F-35 jest koniem roboczym, będzie koniem roboczym w powierzchni USA i sojuszników, najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych. Wybór tego samolotu jest wprost w XXI wieku, w wieku sensorów, w wieku sieciocentryczności jest wprost związany z wspieraniem Stanów Zjednoczonych.
Kiedy kupowaliśmy F-16, 48 chyba samolotów, mówiliśmy o tym, że to w sposób istotny zwiększy bezpieczeństwo Polski, a teraz podobnie mówimy na temat samolotu F-35. Na czym polega ta wysoka jakość tego myśliwca?
No to jest bardzo złożone. To jest rozmowa na co najmniej wiele godzin. Jest to na pewno samolot, po pierwsze jest to samolot uderzeniowy, nawet nie tyle myśliwiec, samolot uderzeniowy przełamujący obronę powietrzną przeciwnika. Mniej samolot przewagi powietrznej, ale w ogóle jest to zupełnie nowy rodzaj platformy załogowej, która wyznaczy nowe horyzonty funkcjonowania sił powietrznych. Myślę, że sami Amerykanie nie wiedzą, jak używać tego samolotu, takie on ma zdolności. Natomiast musi koniecznie odpowiadać wszystkim założeniom tutaj obrony powietrznej kraju, naszego kraju na przykład. Tak. Jest całe multum pytań. Jest kwestia pieniędzy, jest kwestia kosztów, jest kwestia osiągów, jest kwestia sensorów, kwestia technologii użycia zbrojenia, trudnowykrywalności, którą on ma, ewentualnego zwalczania trudnowykrywalności przez przeciwników. No, to jest cały zakres pytań, cały zakres kwestii, które mam nadzieję były rozpoznane przez Ministerstwo Obrony Narodowej przy podejmowaniu tej decyzji. Tak.
No bo to nie są proste i prozaiczne decyzje. Prezydent Trump, jak przystało na biznesmena, w czasie konferencji prasowej wymieniał te rachunki, które wystawią Stany Zjednoczone Polsce i za gaz, który sprowadzamy do Świnoujścia, i za samoloty, i za rakiety Patriot, to dosyć, czy też za współpracę przy budowie elektrowni atomowej, bo to jest chyba coś nowego, co pojawiło się w takiej w publicznym obiegu i tak oficjalnie, że oto zaczynamy współpracę atomową ze Stanami Zjednoczonymi. Duże rachunki.
To jest taki moment, Amerykanie, zwłaszcza Trump, próbuje zmienić ład światowy w ten sposób, że chce zmienić strukturę obrotu i pokazuje publiczności Stanów Zjednoczonych, wyborcom swoim, że to Amerykanie teraz będą, te transfery będą do Stanów Zjednoczonych i wszyscy mają płacić za pomoc amerykańską, za pomoc wojskową, za obecność wojskową, za technologię. Stąd no, to jest taka reakcja pod publikę. Trump bardzo lubi takie fajerwerki. Ja bym się tym akurat nie przejmował specjalnie. No, po prostu obecność wojskowa kosztuje, technologia kosztuje. Natomiast ważne jest, żeby rzeczywiście zdawać sobie sprawę, że to nie jest też tak, że nam ktoś tutaj robi łaskę. Ta obecność amerykańska wojskowa jest też w interesie Stanów Zjednoczonych, bo inaczej by jej nie było. Musimy to o tym pamiętać. Sojusze geostrategiczne polegają na trwałości interesów, a nie na robieniu komukolwiek łaski. W związku z tym Amerykanie mają swój bezpośredni interes, żeby być obecni w Polsce i w Eurazji, i żeby Polacy również pomagali im utrzymywać ład, który zbudowali. Więc to też nie jest tak, że to jest jednostronna relacja. Yes. Amerykanie mają bezpośredni interes w czynieniu tego.
Ale z punktu widzenia Waszyngtonu, taka zwiększona obecność wojsk amerykańskich w Polsce, jakie ma znaczenie w tej układance już światowej? No bo główna oś konfliktu, wprawdzie wczoraj tak, nie wiem, łagodzona przez prezydenta Trumpa, jest na osi Waszyngton-Pekin. Ta oś Waszyngton-Moskwa ma jakieś zupełnie inne parametry.
No ma inne parametry i między innymi dlatego nie ma stałej obecności w Polsce. Jest stosunkowo niewielka obecność rotacyjna i bardzo ciężko nam negocjować cokolwiek więcej, bo te parametry są inne. Amerykanie się nie czują zagrożeni zasadniczo Rosją. Jeśli są, to uważają, że mają głębię strategiczną w zachodniej Europie, a sojusznicy, w tym Polska i Rumunia przede wszystkim, blisko Rosji, sami wystarczająco odstraszają z jakąś tam pomocą amerykańską. Amerykanie mają wolne ręce. Na Pacyfiku ta tendencja się będzie nasilała. W związku z tym, no w tym duchu też trzeba na to patrzeć. Innymi słowy, no też dlatego Amerykanie chcą się mocniej zaangażować w tym, w naszej części świata.
No dobrze, ale to w takim razie ocenne pytanie. Czy to, co zdarzyło się w Waszyngtonie, jest Pana zdaniem wielkim sukcesem Polski, czy też nie?
Przyznam się, panie redaktorze, że to jest bardzo trudno ocenić na tą chwilę, tak? Po to, żeby nie popaść w jakąś taką pustą publicystykę i retorykę.
A czy...
Szczerze mówiąc, musi upłynąć trochę czasu, żeby zobaczyć. Zwłaszcza, że naprawdę ład globalny kruszeje i dokładnie jakie będą te rozstrzygnięcia z tą zwiększoną obecnością, to też będzie zależało od tego, czy Amerykanie utrzymają swoje przywództwo. Jeżeli utrzymają swoje przywództwo i my skorzystamy na to przy nowym ładzie, poprawionym ładzie amerykańskim, poprzez to, że Amerykanie będziemy ich sojusznikiem. Jeszcze system łańcucha dostaw gospodarki światowej też również przeniesie się do nas w wyniku tego, że Amerykanie muszą łamać ten system łańcucha dostaw światowych z Chin. To skorzystamy. I być może jest to pierwszy krok do tego, że podejmujemy dobrą decyzję, stawiamy na dobrego konia i dodatkowo jeszcze uzyskamy wzmocnienie gospodarcze chociażby, tak? Czy surowcowe, o którym gdzieś tam między wierszami się mówi. To będzie zależało od konkretnych jeszcze działań i przede wszystkim od tego, czy Amerykanie odniosą sukces w swojej polityce światowej. Jeżeli natomiast nie odniosą sukcesu, to będziemy na to patrzyli zupełnie inaczej.
A czy jest tak, że całe to porozumienie wisi, czy jest taką indywidualną decyzją prezydenta Donalda Trumpa i jego najbliższego otoczenia, czy też można powiedzieć, że to jest stała strategia establishmentu waszyngtońskiego?
Nie, raczej jest to wynik strategii państwa amerykańskiego, establishmentu amerykańskiego. nie dzieją się takie rzeczy przypadkowo, bo Donald Trump ma taki kaprys.
Czyli nie musimy się obawiać, że gdyby Donald Trump przegrał wybory prezydenckie, to nagle nastąpi jakiś reset i my będziemy budować tą bazę dla wojsk amerykańskich, co z satysfakcją podkreślił prezydent Trump, że to Polska się zobowiązała do budowania tej bazy, czyli pieniędzy amerykańskiego podatnika w tym nie będzie. Nagle ktoś powie, no to te koszary możecie sobie wykorzystać na szkoły, boiska sportowe, internet, internaty lub obozy dla uchodźców.
No niestety, panie redaktorze, na tym polega trudność w ogóle polityki jako dziedziny, którą się zajmuje człowiek. Że to się może nawet wydarzyć za prezydentury Trumpa, bo się zmienią okoliczności geostrategiczne państwa amerykańskiego, albo ekonomiczne, albo dużo rzeczy się może zmienić. Amerykanie mogą zmienić atencję strategiczną jeszcze bardziej gdzie indziej. I mogą nie wykonać tego zobowiązania. No to po prostu to się odbywa i dlatego praca się nie skończyła. Dalej musimy codziennie rano się budzić i myśleć nad sytuacją geostrategiczną państwa polskiego i patrzeć, że u partnerów też się wszystko może zmienić, nawet za tego samego prezydenta. Na tym polega niestety trudność polityki.
Rozmawiając z panem, mam wrażenie, że nawet w snach pan i ma pan sny geostrategiczne. Bo o czym innym można myśleć i o czym innym może podświadomość nas informować?
Zdarzają się i takie sny, to prawda.
A na co pan zwrócił uwagę, bo zadaję pytania te, które mnie nurtują, natomiast pewno i pan, patrząc na to, co się działo w Waszyngtonie, o coś sam siebie zapytał albo miałby ochotę zapytać prezydenta Trumpa czy prezydenta Andrzeja Dudę.
No właśnie, doskonałe pytanie, panie redaktorze. No w ogóle miałbym tysiące pytań, ale zupełnie poważnie, a w szczególności Donalda Trumpa. Zadałbym Donaldowi Trumpowi sporo pytań na temat tego, jaki myśli będzie ostateczny, co będzie dla niego ostatecznym celem, kiedy uzna, że osiągnął swoje cele w budowaniu nowego ładu z przywództwem amerykańskim, tego nowego ładu. Tam się zastanawiam, gdzie jest tego koniec.
A kiedy właśnie, kiedy my poznamy i kiedy będziemy mogli powiedzieć, oczywiście wtedy, kiedy skończy się historia tej, nie chcemy tego końca, nie chcemy doczekać, ale kiedy będzie ten moment, w którym będziemy mogli powiedzieć, tak, Amerykanie potwierdzili swoje przywództwo na świecie?
Niestety najwyraźniej dzisiaj nie mam jasnych odpowiedzi dla pana, panie redaktorze. Może być to albo za miesiąc, a być może za 40 lat.
A czy coś pana zdziwiło? Czy w czasie tej wizyty była jakaś niespodzianka?
No przelot nad Białym Domem, bodajże chyba pierwszy raz od 1911 roku, z tego co mi się wydaje. Samolotów, fajerwerk, ale na pewno nie ukrywam. Taki robiący wrażenie, no, z punktu widzenia ciekawostek, które pan zapytał.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Pozdrawiam.
Ze snu zbudzony Jacek Bartosiak był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 7:41. To posłuchamy zespołu Rolling Stones.